Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj będziemy miały gości w studiu. Aleksandra i Piotr Stanisławscy, duet Crazy Nauka i autorzy audycji Homo Science do posłuchania na antenie Radia Tok FM, a prywatnie rodzice dwójki dzieci. Dzisiaj opowiedzą nam, co ze swoimi dziećmi oglądają.
Bardzo mnie rozbawiło to, że powiedziałeś, że dzisiaj w studiu, biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy z nas, no poza Olą i Piotrem, którzy są razem w jednym mieszkaniu, jesteśmy w zupełnie innych miejscach. To jest kolejny odcinek naszego podcastu, który robimy nie widząc ani siebie, ani naszych gości.
Ja się pomyliłam, bo jako jedyna jestem właśnie w studiu Radia Tok FM, ale patrzę na puste krzesła, ale za chwilę wyobrażę sobie Olę i Piotka i ciebie, którzy siedzą obok mnie i są razem ze mną w tym studiu. Będziemy dzisiaj rozmawiały po raz pierwszy właściwie z takiego punktu widzenia, to znaczy zastanawiając się, czy dane seriale są odpowiednie dla nastolatków, są odpowiednie dla dzieci i już tutaj możemy zdradzić, że nie tylko o takich serialach stricte młodzieżowych będziemy rozmawiać, pojawią się też po prostu seriale dla ogólnej widowni, szerokiej widowni, ale takie, które spokojnie można włączyć również dzieciom.
Takie, które, z których i dorośli będą mieli frajdę, czyli nie tylko oglądając jakieś bajki albo seriale, które są stricte dla dzieci, towarzysząc tym oglądają dzieciom, tylko też takie, które nam się podobały, które my tu polecałyśmy dla dorosłych w naszych audycjach.
Dzwonimy do Oli i Piotrka.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
W jakim wieku macie dzieci?
Mamy dwójkę, Lena starsza skończy niedługo 14 lat, Adam młodszy 10 lat, czyli właściwie można powiedzieć z naszego punktu widzenia to już prawie dorosłe dzieci.
Tak, to prawda, znacząca odmiana względem tego jak było wcześniej, to już są dzieci samodzielne, samobieżne, jeszcze nie samofinansujące.
No właśnie, czekamy na ten moment, natomiast już ten moment nastąpił, kiedy możemy wspólnie oglądać seriale i filmy, takie, które nam się wszystkim podobają, co jest miłą odmianą.
Czy dziesięciolatkowi i czternastolatce podobają się te same seriale?
Nie, to jest trudna sprawa. Powiem, że to jest nie lada wyzwanie w tej chwili, dlatego że Lena jest w ogóle bardzo popkulturowo wkręcona od już kilku ładnych lat, w związku z czym ona ogląda mnóstwo rzeczy. Myśmy się przestali, znając ją i nasze układy domowe, przestaliśmy się bawić w jakieś ograniczenia wiekowe, po prostu ma konto na Netflixie otwarte, więc ogląda co chce.
Mamy zaufanie.
Mamy zaufanie i dobrze wybiera i zazwyczaj to ona ogląda najszybciej różne rzeczy, a potem, ponieważ lubi oglądać po raz drugi i trzeci, więc ogląda razem z nami. I też tu dużym wyzwaniem jest właśnie dobranie tego tak, żeby Adam się również dobrze bawił, żeby się nie znudził, no i pewne seriale po prostu dla niego nie nadają się jeszcze, nie ze względu na jakieś okrucieństwo nawet, czy coś takiego, tylko po prostu ze względu na poruszane tam tematy, które nie będą dla niego jeszcze interesujące.
Czyli już jest tak, że to dzieci wam czasami polecają seriale, a nie wy dzieciom.
Oj, zdecydowanie tak. Lena jest w ogóle trendseterką w różnych dziedzinach i można powiedzieć, że jej gust filmowo-serialowy ma bardzo duży wpływ na nas. I ona naprawdę nas wkręciła w kilka różnych rzeczy, w kilka, co do których przyznam, że nie miałam początkowo przekonania. Może powiem, zacznę od najbardziej kontrowersyjnej, to znaczy od Chilling Adventures of Sabrina, który to serial początkowo w ogóle mi się nie spodobał. Zresztą z moją oceną natchnęłam Adama, i to było jakiś czas temu, z 2 lata temu, po prostu, czy 1,5 roku temu nas odrzuciła po pierwszym odcinku.
Mów za siebie.
Piotrek się od razu wkręcił i oni z Leną sobie tam gdzieś na backstage'u obejrzeli
każdy osobno, bo Lena ogląda sobie najczęściej na telefonie gdzieś wieczorami, a ja zainspirowany zacząłem oglądać też wieczorami na komputerze.
No i tak się mnie odrzucił ten satanizm, to co tam się dzieje, że znaczy w ogóle cała ta atmosfera nie spodobała mi się początkowo, no ale po jakimś czasie, właśnie po upływie 1,5 roku Lena zachwalała, już była totalną fanką serialu, nadal nią jest zresztą, Piotrek wkręcony na maksa, no i z Adamem włączyliśmy się i muszę powiedzieć, że ten serial jednak traktuje wątki satanistyczne z dużym przymrużeniem oka. Na szczęście nie jest tak, że to jest wszystko właśnie poważnie, śmiertelnie napuszone, tylko wręcz przeciwnie. Jest to pokazane z dużego dystansu i muszę powiedzieć też, że on ma naprawdę sporo mądrych wątków i fajnie poprowadzonych i ostatecznie no, spodobał się nam wszystkim.
Tak, to znaczy ja tu jestem, będę go bronił, no nie powiem, że do upadłego, ale mocno, dlatego że tam są naprawdę takie tematy poruszane, które można na ten serial spojrzeć zresztą tak jak na wiele animowanych seriali, na przykład Gambola, który uważam, że jest znakomity, albo My Little Pony również. Tam jest bardzo dużo bardzo mądrych, głębokich, fajnych wątków podanych w taki sposób nietuzinkowy, zwłaszcza w Sabrinie ta nietuzinkowość polega na tym, że bohaterowie robią rzeczy, których byśmy się po nich kompletnie nie spodziewali, a potem się okazuje, że to ma sens.
Albo wręcz przeciwnie, żałują, ale nie w ten sposób, jak my byśmy tego oczekiwali. I te zwroty akcji nas troszeczkę też przeczołgiwały, ale ostatecznie no, podobał nam się ten serial.
Serial Chilling Adventures of Sabrina to jest kolejny raz opowiedziana historia Sabriny, czyli pół śmiertelniczki, pół czarownicy nastoletniej, która przeżywa właśnie różne przygody związane z tym, że ma kilkanaście lat, chodzi do średniej szkoły, ma przyjaciół, pierwszą miłość i tak dalej. Tę historię znamy i z komiksu, i potem z takiego serialu, który pojawił się w telewizji gdzieś na przełomie lat 90. i 2000. Czy wy albo wasze dzieci nie mieliście ochoty właśnie sięgnąć do tej telewizyjnej Sabriny, która kiedyś w Polsce leciała po prostu w telewizji?
Ja zobaczyłem kawałki i nie. To znaczy... Nie zupełnie mnie, to znaczy to fajna egzotyka. Właśnie przyszła Lena i bardzo przeżywa to, że rozmawiamy o Sabrinie. Jest tu koło nas, więc...
Tak, przed chwilą dobrze o tobie mówiliśmy i za moment znowu będziemy, Lena.
Więc nie, ja mnie kompletnie ta Sabrina nie ciągnie, zwłaszcza, że ona też jest zupełnie inaczej ustawiona, też komiksy są inaczej ustawione, tylko sobie przeglądałem. Ta, która jest bardzo dobra i też bardzo dobrze zagrana, to o tym warto wspomnieć.
No i ma dylematy moralne, naprawdę poważne i bardzo dobrze są rozegrane.
Słuchajcie, słyszeliśmy Lenę gdzieś tam w tle. Jeżeli Lena ma teraz ochotę podejść i powiedzieć nam, co jej się podobało w tym serialu, to będziemy bardzo wdzięczni, więc zapytajcie Lenę, czy ma ochotę.
Jest Lena z nami.
Cześć Lena. Lena Stanisławska.
Dzień dobry. Więc mi się w tym serialu podoba to, że niby to jest taki serial bardzo nastolatkowy, ale ponieważ są do niego włączone te elementy magiczne, to on się staje bardziej wyjątkowy, a jednocześnie dalej są tam elementy, które większości nastolatek właśnie się podobają i tak.
A czy to dla ciebie jest ważne w serialach, że jest magia i lubisz te seriale, które właśnie mają taką swoją magiczną, tajemniczą warstwę?
Tak, to jest fajne właśnie. Jakby ja najbardziej lubię oprócz Sabriny Stranger Things i może to są inne klimaty, ale dalej coś takiego magicznego w nich jest.
Mamy podobny gust serialowy, Lena, bo ja też bardzo lubię Stranger Things. Zresztą, Piotrek, ty wspomniałeś o My Little Pony, a tam w Stranger Things w ostatnim sezonie jest scena, w którym jeden z bohaterów przekonuje, że My Little Pony to jest serial nerdowski.
Bo to jest serial nerdowski, ja uwielbiam ten serial.
Uwielbiamy go wszyscy.
Jak go nagrywaliśmy, to oglądaliśmy później kadr po kadrze, bo tam na przykład na pół sekundy pojawia kucykowa wersja American Gothic obrazu, tak? Albo jakieś totalne popkulturowe nawiązania. Postać Discorda. No
a to tak, są Discord w ogóle, jest naszą ulubioną postacią.
To są
postacią.
Świetne rzeczy.
To jest taki potwór, smok posklejany z różnych części, który sieje zamęt. No generalnie naprawdę sporo jest tam bardzo fajnych takich wtrętów zewnętrznych, dużo nawiązań i wymaga wbrew pozorom sporej biegłości, żeby wyłapać je.
Tak, tak, to jest zdecydowanie, to są te seriale, to jest trochę tak jak Shrek, tak, to znaczy wielowarstwowość tej opowieści i to, że ona jest dla małych, dużych, średnich i również, jak powiem, zaawansowanych krytyków kultury się nadające, to jest pewien fenomen i takich seriali jest całkiem dużo, powiedziałbym, a co mnie śmieszy, wielu dorosłych mówi o tych serialach, patrzy na nie z wyższością, na zasadzie takiej, że Boże, jakie to głupie, tak? Tak jak wspomniany tutaj Gumball, który no, jest naprawdę na podobnej zasadzie, może on nie jest tak pogłębiony, jeśli chodzi o warstwę psychologiczną, natomiast jeśli chodzi o tą popkulturową i nawiązania i granie na pewnych schematach,
wyśmiewanie
ich, to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona rzecz.
I właśnie taki też jest Stranger Things, to znaczy jest takim mashupem, miksem różnych wątków popkulturowych z telewizji, z filmów, z seriali, z gier, z komiksów. Często też o Stranger Things mówi się, że to nie jest właśnie serial dla nastolatków czy dla dzieci, tylko to jest serial dla tych wszystkich starszych osób, które pamiętają lata 80., które wychowały się w latach 80. i czują nostalgię za tamtym czasem i ich dzieciństwo polegało właśnie na tym, co kręci, albo było podobne, albo mieli podobne przedmioty, ale zabawki, jak bohaterowie Stranger Things. Ale jednak z tego, co Lena powiedziała, to mimo wszystko to młodsze pokolenie również docenia ten serial.
Młodsze pokolenie zdecydowanie, bo chyba troszeczkę inne wątki dostrzega w nim. Natomiast my z Piotrkiem należymy do tego pokolenia tych starszych osób, które się wychowały w latach 80. i które te lata 80. doskonale pamiętają. I tu muszę jedno sprostowanie wrzucić, ponieważ my byśmy marzyli o takich elementach rzeczywistości, które pojawiają się w Stranger Things, o takich rowerach, o tych wszystkich sprzętach, kaseciakach, którymi oni tam dysponują na co dzień, które dzisiaj się wydają tym elementem tej rzeczywistości lat 80., ale to nie była polska rzeczywistość, to była amerykańska rzeczywistość. W polskiej rzeczywistości było biednie i szaro i myśmy się po prostu ślinili na myśl o tych wszystkich gadżetach. Myśmy dysponowali grundikami i rowerami Wigry 3, które były właśnie szczytem naszych marzeń. Tym niemniej sentyment do tych lat pozostał i muszę powiedzieć, że tam jest z kolei bardzo fajnie rozegrana też relacja tych młodszych ze starszymi, co mi się też bardzo podoba, bo ostatnio myślałam, jak to jest w serialach, czy dorośli rozumieją świat młodszych, świat młodzieży, dzieci, i w wielu serialach to jest rozgrywane na zasadzie opozycji, a Stranger Things jednak ci dorośli absolutnie wchodzą w te narracje i są uczestnikami zdarzeń, sprawcami ich, co też nie jest typowe, co na przykład odróżnia ten serial od fabuły chociażby Harry'ego Pottera, gdzie po prostu rodzice są osobami, które...
Wszyscy dorośli, którzy
nic nie rozumieją i którzy się dowiadują jako ostatni. No może z wyjątkiem Hagrida.
Taką dziewczęcą wersją Harry'ego Pottera są dla mnie Mroczne Materie, które mają też swój odpowiednik serialowy do obejrzenia na HBO. I to jest dla mnie taki serial, który można obejrzeć z dziećmi, a który jest też ciekawy i interesujący dla dorosłych.
Tak, tak. Myśmy to również oglądali. Oli się chyba najmniej podobało, bo...
Dla mnie on był rzeczywiście bardzo mroczny. Ja mam problem z tym, z serialami, bo ja się strasznie daję wciągać takiemu mrocznemu nastrojowi.
Wiecie, to Sabrina to rządzi.
Sabrina dlatego mnie początkowo odrzuciła. Mroczne Materie też mnie początkowo odrzuciły, ale to jest wersja serialowa Złotego Kompasu, prawda? Ja się nie mylę.
To znaczy, no to książka, tak.
Tak. I oglądałam wcześniej Złoty Kompas, bardzo mi się podobał i w Mroczne Materie też się dałam wciągnąć. I rzeczywiście ta magia jest tam obecna. Znaczy lubię, mimo że my z Piotrkiem na co dzień się nauką zajmujemy, to jednak lubimy odskoczyć w magię. W świecie wyobraźni.
Znaczy, Mroczne Materie są... Ja od razu powiem, nie czytałem książki, więc nie mam... Nie jestem w stanie się w ten sposób podnieść, ale one są znacznie pogłębione względem filmu. Chociaż film moim zdaniem był niesprawiedliwie nisko oceniony. Wiem, że on miał też przeboje z chrześcijańskimi grupami amerykańskimi. Tam było dość dużo protestów, jak on się pojawił, bo jednak on jest bardzo antykościelny. Jeszcze bardziej
książka jest antykościelna. Wiesz, to jest książka, to jest bardzo publicystyczna książka Filipa Pullmana, właściwie seria książek, która jest bardzo antyteokratyczna, która mówi, że religia jest opresyjna. Więc ci, którzy buntowali się przeciwko filmowi, nie przeczytali tych książek po prostu.
No tak, to jest niewątpliwe. Nie wiem, jak było z serialem, nie wiem, czy on też napotkał na takie przeboje. Chyba nie, no bo to jest jednak trochę inny klimat.
No natomiast tam też jest ten kościół pokazany w sposób bardzo, bardzo negatywny.
Zdecydowanie tak? Jeszcze mocniej, znacznie mocniej niż w filmie. To jest rzeczywiście dość mroczne, jest dość tak, powiedziałbym, ascetycznie zagrane jak dla mnie. Może się niektórym podobać, innym nie.
Ja miałam problem z odtwórczynią głównej roli. Że dla mnie ona nie grała wystarczająco przekonująco, ale to jest być może tylko moja opinia, a inni... Wydaje się, że reszta rodziny...
Mi nie przeszkadzało.
Właśnie, była po stronie tej głównej bohaterki. I ja jeszcze muszę powiedzieć, że ta mroczność w Mrocznych Materiach, omen omen, jest jednak inną mrocznością niż ta w Stranger Things, bo jakby ta Stranger Things to jest taka mroczność Spielbergowska. Ona wciąż jest z przymrużeniem oka, jest taką mrocznością z sąsiedztwa, mimo wszystko. To ja ją tak odczuwam. Zresztą w podobnym klimacie jest stworzony ten film Super 8, nie wiem, czy miałyście okazję go widzieć.
A warto.
To jest film, nie jest Spielberga.
Możesz spojrzeć, czy jest. On jest, znaczy to jest dokładnie pierwszy taki moim zdaniem film, przynajmniej pierwszy, który kojarzę, czy w ogóle pierwsza produkcja tego typu, która tak bardzo korzysta z lat 80. i tak bardzo wiernie je odtwarza, oczywiście z, wiadomo, z pewnym trochę przymrużeniem oka, a trochę też takim, no już powiem, spojrzeniem z dużej odległości no, na to.
To jest J.J. Abramsa,
tak.
Naszego ulubieńca, no i producentem jest Steven Spielberg. I tutaj warto zajrzeć do tego filmu, dlatego że to naprawdę moim zdaniem Stranger Things pełnymi garściami czerpią.
No ja myślę, że bez Super 8 to by nie było Stranger Things takimi, jakimi są.
To jest film z 2011 roku.
To polecamy razem z wami i razem też z Mrocznymi Materiami, które są właściwie w przededniu, na chwilę przed drugim sezonem, który na pewno jeszcze w 2020 roku się pojawi. I powiem wam, że ja czekam jednak na ten sezon. Mi się bardzo Mroczne Materie podobały, też z takiego względu produkcyjnego, bo widać, że to jest serial stworzony z ogromnym rozmachem, że nie oszczędzano na nim. I rzeczywiście tutaj te analogie do Harry'ego Pottera, które się pojawiają, też w jakiś sposób mi pasują, jeśli chodzi o warstwę ekranizacyjną tych dwóch książek, bo są to po prostu takie przełomowe, wielkie opowieści, historie dla młodszych widzów. No ale Mroczne Materie, drugi sezon czekamy. To trochę przenieśmy się do tego 2020 roku, bo troszkę za nami, a troszeczkę jednak dalej jesteśmy w takim trybie pracy z domu i w ogóle przebywania dużo więcej w domu, więc powiedzcie nam, co było waszymi hitami i co było hitami takich w kategorii seriali rodzinnych, czyli takich, które można oglądać w gronie rodzinnym razem z dziećmi właśnie w czasie pandemii u was.
Zacznę od takiego serialu, który jest chyba jedynym komediowym spośród tych,
które poleciła nam Lena.
Dla odmiany Lena, nasza trendseterka. I to jest Good Place, dobre miejsce.
Uwielbiamy ten serial.
Uwielbiamy go, bo on jest naprawdę fajnie zrobiony. Tak jak często odnajduję seriale, które są komediowe jako no troszkę prymitywne i takie, ja nie lubię tego poczucia takiego śmiechu z offu, takiego czasami, który właśnie aż się prosi, żeby się włączył. Tutaj nie ma takiego klimatu, a jest naprawdę sprawnie, fajnie zrobiony serial i znowu o walce dobra ze złem, tak jak chyba większość seriali, które oglądamy, właśnie no, tak jak można by je streścić.
Tak, szukaliśmy serialu, który będzie właśnie pozytywny, który będzie dobrze nam działał na głowę. On ma też tą zaletę, jeśli chodzi o oglądanie, oglądanie z dziećmi, że są krótkie odcinki, co jest wcale nie banalną zaletą, dlatego że seriale się jednak najlepiej ogląda wieczorami i wykrojenie tam godziny na oglądanie, a potem krzyczenie na dzieci, żeby szły się myć zęby, uszy i całą resztę, jest zawsze trudniejsze, tak? Tak, tu jest tak, że po prostu można obejrzeć sobie te, nie wiem ile tam, 25 minut, czy ileś tam 20 minut trwają te odcinki. Nawet można sobie zrobić tak, jak często robiliśmy, że o, jeszcze kawałeczek tego następnego, tak? To jest może śmieszne i może to nie jest fundamentalna rzecz, jeśli chodzi o wybór serialu, ale też nie ukrywam, że pomogło.
Z kompletnej opozycji drugi serial, który obejrzeliśmy w czasie pandemii, to jest Lock and Key. I ja tutaj znowu miałam opór, bo mocno mroczny klimat. I to jest serial, w którym rzeczywiście początkowo obowiązuje opozycja dzieci-dorośli, to znaczy dzieci te, które rozumieją, dorośli ci, którzy nie rozumieją, nie są dopuszczeni do tajemnicy, do tej magii, która się rozgrywa. Potem to się zaciera, to lekki spoiler. Tym niemniej ten mroczny klimat pozostaje, ale staje się coraz bardziej zrozumiały i uzasadniony. I muszę powiedzieć, że ta mroczność jest bardzo mądrze rozegrana i są bardzo fajnie pogłębione psychologicznie postaci. Podobało nam się wszystkim, całej czwórce. I jest tam bohater jakby dla każdej grupy wiekowej, czyli jest chłopiec, który ma około 10 lat, jest rodzeństwo, które ma jakieś 16-18 lat, no i jest mama. No i więc mamy tutaj też bohaterów takich w naszej grupie wiekowej.
Tak, ja jestem może prymitywnym typem, ale po traumie, jaką było Lost, ja mam... taką,
serial Zaginieni,
tak,
J.J. Abramsa.
Mam taką silną potrzebę, żeby jednak o coś chodziło w serialu. I na przykład no, szereg seriali odwaliliśmy w trakcie, ponieważ wyglądało na to, że nie będą miały zakończenia. To jest w ogóle problem wielu książek również, bo nie jest wcale tak trudno stworzyć tajemniczą, mroczną, dziwną historię, tylko trudno jest wybrnąć z tego i zamknąć to w sensowny sposób. I naprawdę bardzo dużo rzeczy nie potrafi się skończyć tak, jak powinny, a tymczasem właśnie Lock and Key kończy się, znaczy on się nie kończy, ale pierwszy sezon kończy się sensownie, znaczy te wątki się wyjaśniają, domykają, oczywiście otwierają się następne, ale ja sobie to bardzo cenię i wcale nie jest to takie oczywiste i bardzo mnie ten serial między innymi tym ujął, ale też ujął mnie nieoczywistością pewnych rzeczy, fantazją. Ja lubię takie seriale, w ogóle lubię taką literaturę czy takie opowieści, w których pomysły są nie tylko ogrywaniem już istniejących schematów, ale dzieje się coś takiego zupełnie zaskakującego, coś, to odkrywanie jednak ciągle trwa i tu trwa zdecydowanie w tym serialu.
I to ja jeszcze o jeszcze jednym serialu powiem, który co prawda skończyliśmy oglądać zanim nastała pandemia. Natomiast bardzo czekamy na kolejny sezon i okazało się, że jest to jeden z niewielu seriali, do których udało się zakończyć zdjęcia i który rzeczywiście ukaże się latem tego roku na platformie Netflix, i to jest Umbrella Academy. Strasznie nam się to wszystkim podobało i jest to serial, który no ma tyle warstw i jest i magia, jest i walka dobra ze złem.
I superbohaterowie.
Superbohaterowie.
Że wcale nie są tacy super.
Konflikty psychologiczne, jest trudne dzieciństwo, jest no właściwie wszystko, czego można by oczekiwać od serialu. Postaci ulubione dla każdego, dla każdej grupy wiekowej, dla każdych upodobań. Naprawdę bardzo, bardzo nas ten serial porwał i bardzo się cieszymy, że w połowie wakacji będzie następny sezon.
A jeszcze powiem jedną rzecz, to też nas Lena tego nauczyła, mianowicie bardzo ciekawe jest obserwowanie tego, co się dzieje w trakcie kręcenia serialu, wszystkie backstage'e. Tu Instagram na przykład bardzo dużo dobrego robi, jeśli się śledzi poszczególnych aktorów profile, bo to bardzo dużo pokazuje na temat tego, w jakim klimacie dany serial powstaje. Oczywiście wiadomo, że to są rzeczy w jakiś sposób, no można powiedzieć, kontrolowane i okrojone, ale na przykład właśnie przy Sabrinie, jeszcze na moment do niej wrócę, ci ludzie się tam bardzo lubią i większość z nich jest, ma fajne relacje poza planem, często zupełnie w poprzek relacji ich postaci. I Lena tu bardzo intensywnie uczestniczy w właśnie fandomie Sabriny, też tam się wymieniają takimi rzeczami. Myśmy zaczęli podglądać właśnie też przy okazji Umbrella Academy. Niektórzy z tych aktorów są naprawdę po prostu bardzo ciekawymi ludźmi. To też są, to jest taki, jak powiem, dodane coś i też się inaczej na ten serial patrzy później, wiedząc, kim są ci ludzie.
To jest często pokazywane jako właśnie przykład sukcesu Przyjaciół, czyli jednego z bardziej kultowych seriali, że właśnie fakt, że aktorzy bardzo się lubili na planie, byli blisko, byli taką ekipą, sprawiło, że na ekranie tak przyjemnie nam się ogląda cały czas te ich relacje. Te wszystkie seriale, o których rozmawialiśmy teraz, czyli Lock and the Key, Chilling Adventures of Sabrina i The Umbrella Academy, one są wszystkie do obejrzenia na Netflixie. O, i dobre miejsce, o tym bym zapomniała, ale ja jestem ciekawa, czy zdecydowaliście kiedyś się przerwać oglądanie jakiegoś serialu, uznając, że na pierwszy rzut oka był to serial do obejrzenia całą rodziną, ale później okazało się, że jednak nie.
Bywały jakieś, ale to były raczej dość krótka piłka i nawet przyznam szczerze, że w tej chwili trudno mi byłoby, znaczy myśmy przerywali część tych seriali, o których tu była mowa, bo przerwaliśmy Lock and Key, bo po pierwszym odcinku trochę były strachy, trochę było obaw, czy to nie jest za horrorowate, ale później wróciliśmy. Pamiętam, że były jakieś seriale, które brzmiały nieźle, natomiast po jakimś, powiem, rozwłóczeniu flaków po kamerze stwierdziliśmy, że może jednak niekoniecznie.
To ja może, bo sobie coś przypomniałam, co będzie pewnie skrajnie co zabrzmi skrajnie niepopularnie. Otóż, uwaga, przerwaliśmy oglądanie drugiego sezonu Ania, nie Anna. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Wymieniłam tytuł. I uwaga, przerwaliśmy w momencie, kiedy jeden z głównych bohaterów ginie. To zdradziłam, ale na szczęście nie powiedziałam kto. Jakby ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia. Dlatego, że nie wytrzymaliśmy tego emocjonalnie. To było tak obciążające, tak głęboka żałoba nas dotknęła, że nie byliśmy w stanie obejrzeć ostatniego odcinka drugiego sezonu. Naprawdę.
Czekaj, ja właśnie nie jestem pewny, czy tu nie namąciłaś. Czy to był drugi sezon? Dobra, nie, może nie pójdźmy w spoilery. Znaczy tak, zdarza nam się przerwać. O, wiem, co przerwaliśmy. samo się przerwało. Oczywiście wszyscy poza Leną, bo Lena zawsze wszystko kończy. Przerwaliśmy... oh my God, jak to się nazywa? Poczekaj, już. Serię niefortunnych zdarzeń, która zresztą jest znakomita i jest bardzo dobrze zrobiona i w ogóle achy i ochy. Natomiast
obciążenie psychologiczne, jakie emocjonalne.
A może to jest śmieszne w sumie,
które towarzyszy temu filmowi. Ja po prostu nie wytrzymywałam.
Ten serial jest groteską, tak, z jednej strony i przecież wywodzi się z serii dla dzieci. Natomiast to, jak bardzo rozjeżdża wszystkich i wszystko na ekranie i jak bardzo nasz, mimo że przecież na początku tego serialu, każdego odcinka zachęcają, żeby go nie oglądać i że już sobie idźcie i w ogóle to nie ma sensu i dajcie spokój z oglądaniem tego, to człowiek to ogląda i to jest takie świdrowanie gwoździem w ranie i w którymś momencie już chyba za bardzo rozświdrowaliśmy i tak nas to zaczęło boleć i męczyć, żeśmy przerwali i już nie pamiętam gdzie, bo gdzieś dość daleko przerwaliśmy.
Dość daleko, to prawda.
Ale po prostu nie wytrzymaliśmy już, wszyscy razem poza Leną.
Bo jednak lubimy mimo wszystko jak jakiś happy end gdzieś tam na końcu jest.
A tu wiadomo, że nie będzie.
I tu wiadomo, że nie będzie i że się wszystkim pozytywnym bohaterom się dostaje po głowie. Natomiast negatywni wręcz przeciwnie, oni triumfują i właściwie cały ten serial taki jest i wciąż człowiek się nie może do niego przyzwyczaić, do tej konwencji, która cały czas wszyscy powtarzają, że to konwencja, a jednak mózg tego nie wytrzymuje, emocje tego nie wytrzymują.
Ja się z wami zgadzam. Serial Niefortunnych Zdarzeń to jest jeden z moich ulubionych seriali w ogóle ostatnich lat z gatunku dla młodszych, dla nastolatków albo dla dzieci. On jest oczywiście oparty o książkach o Lemony Snicketcie autorstwa Daniela Handlera i ja powtórzę ten sam argument, to znaczy to jest formuła, ale powiem wam, że ja jednak oglądałam do końca z zaciśniętymi zębami, pomimo to tych wszystkich tragicznych rzeczy, które spotykają głównych bohaterów i bardzo, bardzo liczyłam na jakiś chociaż ociupinkę pozytywny finał, pozytywny koniec. ale uważam, że to są seria niefortunnych zdarzeń z fantastycznym serialem i też tutaj muszę powiedzieć o tym, że jest przepiękna, że jest bardzo fajnie zrobiona, że piosenki, które też się pojawiają w tym serialu, bo to może nie jest musical, ale jednak serial z takim mocno zacięciem muzycznym. No i oczywiście Neil Patrick Harris. No, trzeba powiedzieć, że on jest tutaj najjaśniejszą gwiazdą świecącą w tym serialu, chociaż ekipa dzieci...
Najciemniejszy jednocześnie.
Tak jest.
Nie, no to jest fakt, że też ci dziecięcy aktorzy, znaczy oni różnie grają, ale to też są fajne, soczyste postacie. Też widać, jak oni niektóre z tych postaci wyróżnili po reakcjach publiczności. Tak było z, oczywiście mam strasznie beznadziejną pamięć do nazwisk, ale z tą upiorną dziewczynką spotkaną w szkole.
Karmelita.
Karmelita, tak. Karmelita. Tak, to było i ta postać przecież bardzo była rozbudzona i rozdmuchana i właściwie nie musiała być, bo się pojawiła na początku tylko jako taki element dodatkowo denerwujący. I to fajnie, fajnie właśnie, że niektóre z tych postaci były potem dobrze wykorzystane, można powiedzieć.
A czy jakieś seriale superbohaterskie poza The Umbrella Academy? Ja tu mam małą superbohaterską propagandę w ramach podcastu. Dobrze, że jesteśmy, rozmawiamy zdalnie, bo bym widziała, jak Anka przewraca teraz oczami.
To zrobiłam, tak.
Hasło superbohaterowi, ale może coś jeszcze polecicie.
Nie no, Zuza, ja jestem absolutnie za superbohaterami i...
Nie,
jak jesteśmy, najbardziej.
Jesteśmy tak, tutaj wszyscy.
I to ja zacznę nietypowo, bo tylko ja ten serial oglądałem z całej rodziny i właśnie będę, zobaczymy za jakiś czas, możemy zrelacjonować, czy się uda przekonać Watchmen na HBO, to jest chyba.
Tak, to, popieram.
To nie jest serial dla dzieci, ale uważam, że to jest mądry, ważny, głęboki serial, zwłaszcza wobec tego, co się w tej chwili dzieje w Stanach. Myślę, że spróbujemy go obejrzeć. On jest dość skomplikowany w narracyjnie i to, że on jest, nie chcę za dużo powiedzieć, ale to, że jak on jest pocięty i porozrzucany w czasie, może być mylący w jakimś stopniu, więc podejrzewam, że będziemy sobie robili przerwy w trakcie i tam ewentualnie wyjaśniali jakieś trudniejsze momenty. Natomiast to jest bardzo dobry, superbohaterski serial do obejrzenia zdecydowanie.
No my jesteśmy w ogóle fanami Marvela i tej całej serii, głównie Avengers, Thora, jesteśmy też Spidermana, oczywiście fanami jak najbardziej, no ale postanowiliśmy to rozszerzyć i przygarnąć również tę drugą platformę.
Tak, znaczy DC też.
No i zdecydowaliśmy się ostatnio na obejrzenie pierwszego odcinka serialu Stargirl razem z dziećmi. No i powiem wam szczerze, że takiej porażki to dawno nie widzieliśmy.
Znaczy to miało niezłe oceny, bo my jednak zawsze tam patrzymy na IMDb czy gdzieś na oceny, tak żeby no mieć, oczywiście wiadomo, że one bywają mylące, ale tu to było po prostu przekomediowe, dlatego że siedzieliśmy z dziećmi i oglądaliśmy ten serial i nie patrzyliśmy na siebie, bo tak chyba, nie wiem, chyba wszyscy się zastanawiali, czy coś tam się jednak w nim wydarzy i czy on nabierze chociaż odrobiny sensu, albo może oni wykonają jakiś zabawny zwrot i okaże się, że te przerażające schematy, płaskość tego, te durne obrazki...
To jest tylko groteska.
Tak, to jest jakieś mrugnięcie, przymrużenie oka i za chwileczkę pokaże się, jak jest naprawdę, bo to jednak jest częsta zagrywka w serialach, ale nie, twardo do końca pierwszego odcinka brnęli w błąd. I po prostu jak już zaczęło nam nos zalewać, tośmy uciekli. Potem jeszcze trochę poczytaliśmy o tym serialu, może powinniśmy byli wcześniej poczytać. No w każdym razie, jak ktoś chce zobaczyć... Znaczy to jest trochę tak, jak takie najgorsze disneyowskie produkcje z dawnych czasów, jeszcze sprzed Hanny Montany nawet, takie, gdzie te wszystkie dzieci mówią takimi głosami i wygłaszają swoje kwestie zupełnie bez odrobiny aktorskiego talentu, a i tak wiadomo, co się stanie. No po prostu groza, Jezus.
Ale nie taka groza jak w Chilling Adventures of Sabrina.
Nie, nie, zupełnie, znaczy nie, no ale Chilling Adventures of Sabrina jest w ogóle zupełnie, no jest doskonale zagrany, jest świetny.
Jest dystansowany do siebie przede wszystkim.
Tak, masz przerażające rzeczy, które, no nie, nie będę nic spoilerował, no w każdym razie, nie, nie, no to nieszczęsna, jak to jest, Stargirl?
Stager.
To jest jakiś zupełnie strzał w tył głowy, zobaczymy. Teraz będziemy robili podejście do...
The Doom Patrol.
Podobno, nie wiem, czy obie oglądałyście? Znaczy pewnie okej.
Okay, mi się bardzo podobało Doom Patrol. Ance nie tak bardzo, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, tak. Ja jestem zdecydowanie zdegustowana tym serialem, ale ja nie jestem fanką superbohaterów, więc to od razu zaznaczam. Jedyny serial superbohaterski, który mi się podobał właściwie, to było The Boys na Amazon Prime Video. Bardzo polecam, ale to też nie jest serial dla dzieci. Raczej nie polecałabym go nawet z nastolatkami do oglądania. Ale Doom Patrol na pewno i za chwilę w tym miesiącu drugi sezon pojawi się na platformie.
No ja jeszcze dorzucę superbohaterskie seriale, takie właśnie bardziej do obejrzenia z dziećmi, to wydaje mi się, że Supergirl jest do obejrzenia, jest dobrym serialem do obejrzenia z dziećmi, on jest dostępny na Netflixie i Flash, czyli też klasyczny superbohater, też wydaje mi się, że jest przyjemną taką właśnie prawie że bajkową wersją przygód Flasha, a jednocześnie całkiem nieźle zrobioną.
I to są też takie opery mydlane superbohaterskie, bo tego ile jest? 5 sezonów? 6 sezonów? Jakoś tak, nie, Zuza?
Tak, to jest po kilka sezonów. No oczywiście te pierwsze dwa są zwykle najlepsze, dalsze już nawet ja wymiękłam przy niektórych, ale rzeczywiście pierwsze dwa sezony i dalej to tylko, jeżeli człowiek ma sentyment.
Mnie to zastanawia tylko, że zobaczcie, w ogóle nic z Amazon Prime nie wpadło w naszą rozmowę. Zastanawiam się, czy tam nie ma takich seriali.
Mieliśmy serial o walce anioła z diabłem.
Czekaj.
Dobry Omen.
O, Dobry Omen.
Tylko na podstawie Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana.
Tak, i to musimy z dziećmi jeszcze raz chyba zobaczyć, bo to obejrzeliśmy sami i bardzo, a właśnie jeszcze...
To było bardzo w porządku.
Tak, to było bardzo w porządku. Fajne. Ze starszymi dziećmi to jeszcze bym, ale to już takimi zdecydowanie starszymi, znaczy Lena się w to wkręciła, ale ona jest trochę nietypowa, jeśli chodzi o wybór seriali, to o wampirach, jak to się nazywa.
Co robimy
w ukryciu?
Ojej, ale to jest soczyste i dobre i to nie jest dla wrażliwych dzieci i nieobeznanych.
Nie, to jest dla tych starszych dzieci i dla dorosłych.
Ale bardzo dobre.
Na koniec jeszcze powiedzmy o właściwie całym gatunku seriali, ale głównie chodzi nam o jeden z nich, to znaczy seriale przyrodnicze, które jak najbardziej też nadają się do oglądania całą rodziną. I tutaj naszym wybitnym faworytem jest Nasza Planeta, którą można obejrzeć na Netflixie. To jest serial dokumentalny, przepiękny dokument, nakręcony z ogromną pieczołowitością, z fantastycznymi zdjęciami, który ukazuje nam po pierwsze piękno planety właśnie, na której żyjemy, a po drugie też bardzo mocno edukacyjnie tłumaczy, w jaki sposób działalność człowieka tę planetę niszczy.
Tak, to jest serial tak piękny, że trudno się pozbierać. I muszę powiedzieć, że my jeszcze wszystkich odcinków nie obejrzeliśmy, no bo to nie układa się w jakąś...
Ale jakby... uważaj, Adam obejrzał i to po kilka razy. To jest nietypowy przypadek, bo Adam jest w ogóle przyrodniczo wkręcony i Adam... To już było jakiś czas temu. Wkrótce ja byłem na premierze polskiej, więc też jak powiem, wróciłem zachęcony, poleciłem mu i później on sam sobie również oglądał te odcinki, których nie obejrzeliśmy wspólnie.
I tu muszę wejść w słowo, ponieważ Adam rzeczywiście się maksymalnie wkręcił, oglądał raz za razem, a jednocześnie płakał, bo ten serial pokazuje, w jaki sposób niszczymy przyrodę, ocieplając klimat, doprowadzając do ocieplania klimatu i w jaki sposób nieoczywisty cierpią na tym różne gatunki. I odcinek z morsami, które się tłoczą na jednej jedynej plaży i tłoczą się tysiącami i tam się straszne sceny wydarzają, to był ten odcinek, który naszego syna rzeczywiście przeczołgał, chyba najbardziej emocjonalnie wpłynął na niego i oboje płakaliśmy przy tym odcinku. Także muszę powiedzieć, że ja też mam problem z tym, żeby wracać do tak mocno emocjonalnych odcinków, no bo jak może zresztą usłyszałyście już tutaj wielokrotnie, i ja jednak jestem mocno uwrażliwiona na właśnie na jakieś mroczne rzeczy, ale też na sprawy związane z przyrodą. To też jest rzecz, która mnie czołga, która właśnie cierpienie zwierząt. Zdecydowanie trzeba zobaczyć ten serial, natomiast trzeba też się przygotować na to, że ta natura, która jest podkręcana negatywnie przez człowieka, bywa jednak okrutna i mimo, że jest przy okazji bardzo piękna.
No tak, to jest taki serial 2.0 przyrodniczy, bo wcześniej raczej seriale dystansowały się od, raczej byliśmy obserwatorami tylko i mniej lub bardziej autentycznie pokazywały tą przyrodę z punktu widzenia takiego obserwatora zupełnie niezależnego i zewnętrznego, tak? A ten serial bardzo mocno właśnie podkreśla to, co ludzie złego robią.
Aleksandra i Piotr Stanisławscy, twórcy serwisu Crazy Nauka, autorzy audycji Homo Science oraz autorzy świetnej książki Fakt nie mit. Ja bardzo Państwu polecam tę książkę, ale powiedzcie jeszcze na koniec, co w Waszej sobotniej audycji?
W naszej sobotniej audycji będzie znowu koronawirus, bo trochę sobie zrobiliśmy odpoczynku od koronawirusa i powiemy, będziemy rozmawiali z doktorem habilitowanym Tomaszem Dzieciątkowskim, wirusologiem, o testach. O tym, co wiemy o testach, czy warto, jak je robić, nie robić i tak dalej. Taki temat, który coraz większego w tej chwili nabiera znaczenia. Także postaramy się wyjaśnić tu wszelkie wątpliwości i bardzo dziękujemy za dobre słowo na nasz temat.
To my bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że następnym razem umówimy się z Wami na audycję o serialach naukowych albo tych, w którym nauka gra główną albo ważną rolę.
Bardzo chętnie są takie również i tu chętnie też opowiemy o części z nich, tych, które znamy, a jak nie, to uzupełnimy braki jeszcze.
My zresztą mamy takie lekkie skrzywienie, że na i seriale, i filmy patrzymy pod kątem wiarygodności naukowej, więc...
No czasami to zawieszamy szczęśliwie.
Czasami zawieszamy, ale obserwujemy uważnie, także bardzo chętnie.
I bardzo Wam dziękujemy.
W tej audycji wzięła udział też Lena Stanisławska. Bardzo dziękujemy Lenie. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz.
A ja Anna Piekutowska.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, na profil na Instagramie. Można też do nas pisać seriale@maupatok.fm.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.